Nasz gość dnia.
Ksiądz dr Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej, jest naszym gościem dnia. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry, dzień dobry Państwu.
Księże, z niepokojem przyjmujemy informacje o stanie zdrowia papieża Franciszka, który walczy z niebezpiecznym zapaleniem płuc. I w takich sytuacjach nasuwają się pytania. Czy człowiek mający 88 lat, walczący o życie, jest w stanie racjonalnie myśleć i sprawować funkcję głowy państwa? Głowy Kościoła.
Papież, wiemy, że rządzi przy pomocy urzędów, które i urzędników, których sam mianował. I są takie kwestie, które, powiedzmy sobie, idą do przodu, czy mówiąc językiem potocznym, są załatwiane, także gdy papież jest nieobecny. Przecież są takie momenty, kiedy papież jest za granicą, kiedy papież ma na przykład urlop, chociaż jeżeli chodzi o papieża Franciszka, to urlop spędza na miejscu w domu świętej Marty, troszkę później wstaje, coś czyta. Natomiast papież od tego ma urzędy, które różnymi sprawami się zajmują, zarówno jeżeli chodzi o kurię rzymską, bo trzeba to troszkę odróżnić. Kuria rzymska to są te urzędy, które pomagają papieżowi w rządzeniu całym Kościołem, natomiast państwo watykańskie, tak jak pani redaktor wspomniała, ma swoją właśnie państwowość i urzędy bardziej związane z administracją, urzędy też z punktu widzenia cywilnego, odpowiadające wszystkim wymogom państwa, chociaż bardzo małego. Czy może rządzić i czy w tym wieku może rządzić? My mieliśmy do czynienia z bardzo, powiedzmy już nie tylko w podeszłym wieku, ale powiedziałbym nawet starymi prezydentami Italii, którzy rządzili państwem. Wszystko na to wskazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o doniesienia prasowe, bo na nich się opieramy, ale one bazują na komunikatach lekarskich, że papież jest świadomy. Wczoraj nawet wykonał telefon do jednego z proboszczów w strefie Gazy, do którego i do innych proboszczów też dzwonił wcześniej, aby mu wyrazić swoją bliskość, swoją ojcowską bliskość. Zaczął pracować. Więc ja bym tutaj był spokojny, jeżeli chodzi o to.
Tak, bo te komunikaty, możemy w nich przeczytać, że stan zdrowia papieża jest krytyczny, ale może trzeba brać trochę na to poprawkę. U nas w języku polskim stan krytyczny no naprawdę jest bardzo zły, bardzo ciężki. A tutaj słyszymy, że stan jest krytyczny, ale papież dobrze, spokojnie spędził ostatnią noc.
Właściwie też wszystko zależy od tego, jaka była ta poprzednia noc. Możliwe, że w odniesieniu do tej poprzedniej nocy ta była spokojniejsza. Rzeczywiście komunikaty w języku włoskim mówią stan krytyko i prawdopodobnie, jak to jest często też w tłumaczeniu symultanicznym, czy takim tłumaczeniu natychmiastowym, nie do końca się zastanawiają nad tym, co tłumaczą poszczególni tłumacze. Ja bym faktycznie użył tutaj bardziej terminu ciężki niż krytyczny. Chociaż biorąc pod uwagę też zarówno wiek, jak i nazwijmy to, co było szczególnie w czasie COVID-u stosowane, używane, choroby towarzyszące, ten stan faktycznie może być prawie krytyczny, natomiast określam go jako ciężki.
Księże, a głośno myśląc, może trzeba byłoby od razu wybierać kogoś młodszego na papieża. Tak jak było to w przypadku Jana Pawła II, gdy został papieżem, a miał 58 lat. I przez ten cały swój pontyfikat był świadomy, mógł wziąć na swoje barki odpowiedzialność, mógł w jakiś sposób ten ciężar nieść. Ciężar podziałów w Kościele, których dzisiaj nie brakuje.
Panie redaktor, Jan Paweł II miał 58 lat w momencie wyboru. Tak, natomiast rządził Kościołem 20, prawie 7 lat, więc nie przez cały pontyfikat miał 58 lat.
Och, tak, no gdy został wybrany na papieża, oczywiście.
Został wybrany.
Tak.
Później też nie brakowało momentów trudnych. Papież Jan Paweł II klinik, poliklinikę Gemelli nazywał trzecim Watykanem, bo po Pałacu Apostolskim i w Pałacu w Castel Gandolfo tam spędzał w klinice Gemelli powiedzmy, jeżeli chodzi o ilość czasu, to było to trzecie miejsce, w którym papież przebywał. Niektórzy też zarzucali, że pod koniec życia Jan Paweł II nie rządził. Natomiast wszystko wskazywało na to, decyzje, które podejmował, że mimo niesprawności fizycznej, która trwała dosyć długo, jednak światłość umysłu zachował do końca. Jest też rzeczą jasną, że ktoś, kto nie jest, powiedzmy, kto nie żyje w kościele, komu kościół nie leży na sercu, może patrzeć na kościół jedynie właśnie jako na państwo, na Watykan jako państwo, czy na instytucję świecką, oceniać go od strony właśnie politycznej, socjologicznej, ekonomicznej itd., itd. Natomiast dla człowieka wierzącego kościół i głowa kościoła, bo to jest, jak to wspomniała, głowa państwa, ale przede wszystkim
głowa
kościoła, no, działa pod natchnieniem Ducha Świętego. Prawda? Więc wierzymy w to, że Ojciec Święty, jeżeli będzie żył, to podejmie odpowiednie decyzje, albo po prostu Duch Święty jakoś to w inny sposób rozwiąże.
A czym charakteryzuje się pontyfikat papieża Franciszka?
To, że jest papieżem. Następcą świętego Piotra, który utwierdza braci w wierze. Wydaje mi się, że oczywiście nie jest to nowość, ale wymowny jest już samo motto papieskie Miserando ad quae eligendo, czyli aligendo, które można tłumaczyć litując się i wybierając, czy litując się wybrał, a odnosi się to do słów Bedy Czcigodnego, który komentując wybranie apostoła Mateusza, na którego Pan Jezus spojrzał z litością, z miłosierdziem i go powoła. To zupełnie sytuacja nawiązująca do historii życia papieża, który w wieku 17 lat właśnie w święto świętego Mateusza doświadczył jakby takiego nawrócenia, bliskiej obecności Boga, miłości Boga, więc to umieścił pod swoim herbem jako hasło. Współczując, czy litując się wybrał, czy litując się i wybierając, tak? Niektórzy twierdzą, że takim tematem przewodnim pontyfikatu papieża Franciszka jest właśnie miłosierdzie. Niewątpliwie, bo papież Franciszek ogłosił nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia 2015-2016 rok. Często mówił o miłosierdziu. Natomiast miłosierdzie jest tematem szeroko obecnym w Piśmie Świętym. O miłosierdziu mówił Jan Paweł II, beatyfikował, kanonizował świętą siostrę Faustynę.
A może dlatego zwraca papież Franciszek uwagę na te miłosierdzie, bo dzisiaj tego miłosierdzia nam brakuje?
Myślę, że zawsze brakowało i brakuje. Wszystko zależy od tego, co rozumiemy przez termin miłosierdzie i przez pojęcie teologiczne, bym to nazwał, miłosierdzie. Bo miłosierdzie nie polega na zwalnianiu z odpowiedzialności, na pobłażaniu, tylko nazwałbym to na inwestowaniu w człowieka. Tak jak ten właśnie miłosierny ojciec, który czeka na swojego syna, na syna marnotrawnego, który wraca. Kiedy ten wraca, ojciec nie mówi mu: dobrze zrobiłeś. Nie chwali go za jego, powiedzmy to, młodzieńczą głupotę czy bezmyślność, ale go przyjmuje, przywraca mu godność, bo wrócił. I to wszystko, co było, już nie ma znaczenia. I papież takiego właśnie Boga głosił. Natomiast te słowa, których używa często papież Franciszek, to bliskość. Bliskość. I to przy każdej okazji spotkania, przy spotkaniach z biskupami, przy których też byłem, jak pracowałem w kongregacji, często powtarzał: bądźcie ojcami dla waszych księży. Bądźcie blisko. Termin proximita to taka bezpośredniość jakby. Więc bliskość, bezpośredniość, współczucie i tak dalej. No jest też ciekawe takie powiedzenie papieża Franciszka skierowane do wszystkich chrześcijan. Bądźmy jak drzewa. Drzewa przyjmują smog, zanieczyszczenia i wydają tlen. Także my, mimo iż otrzymujemy, iż doświadczamy zła, czyńmy dobro. Mimo iż doświadczamy nienawiści, kochajmy, bo nienawiść można zwyciężyć tylko miłością, zło można zwyciężyć tylko dobrem i tak dalej. Trzeba ten łańcuch nienawiści po prostu przerwać.
Księże, a czy możemy zauważyć takie znaczące różnice między pontyfikatem papieża Franciszka a pontyfikatem Jana Pawła II?
Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jeden i drugi, ale też pomiędzy Franciszkiem a Janem Pawłem II był Benedykt XVI. Ja bym nazwał wszystkich tych papieży jako papieży posoborowych, czy papieży Soboru Watykańskiego II, którzy wcielali i wcielają w życie zalecenia Soboru Watykańskiego II, których nie trzeba mylić z tak zwanym duchem Soboru Watykańskiego II, który do końca nie wiadomo co oznacza, z którym walczył Benedykt XVI jako papież, wcześniej jako kardynał Ratzinger. Bo Sobór to są konkretne ustalenia, to są konkretne dokumenty, które wciela się w życie. Myślę, że jeżeli chodzi o ostatnie decyzje papieża Franciszka, choćby mianowanie jako członkiń kongregacji wcześniej, później dikasterii do spraw biskupów, po raz pierwszy 3 kobiet. 2 siostry zakonne i 1 pani świecka.
To jest przełom?
Wydaje mi się, że tak, bo w dokumentacji, którą przygotowywaliśmy i pisaliśmy wcześniej, ojcowie kongregacji, czy czcigodni ojcowie ustalili, a później zaczęliśmy pisać członkowie kongregacji, dostojni członkowie. Więc wydaje mi się, że to jest taki sygnał, prawda? Wyraźny sygnał, że w takich sprawach mogą również w takich sugestiach, które są przedstawiane później Ojcu Świętemu, mogą zabierać głos także kobiety. I powinny. Czasami może widzą nawet lepiej niż mężczyźni.
Tak, więc kobiety też mają głos w kościele. Mogą mieć ten głos.
Myślę, że miały zawsze.
Może nie tak wyraźnie. Zawsze, tak jak teraz jest to zaznaczone.
Nie tak na wierzchu. Zresztą ostatnie decyzje związane z szefostwem dykasterii do spraw życia konsekrowanego Instytutu Życia Apostolskiego, na czele dykasterii, na czele której stał kardynał, Ojciec Święty mianował siostrę zakonną. Siostrę oczywiście z przygotowaniem, ma doktorat z psychologii, siostra Bambilla, doświadczenie misyjne i tak dalej. Siostra jest prefektem. Nie wiem, czy będziemy mieli taki termin w języku polskim, prefektką, jak się dzisiaj powinno mówić. Natomiast kardynał salezjanin jest proprefektem, czyli jakby wice, czy sekretarzem stanu, byśmy nazwali, jeżeli chodzi o ministerstwa. Druga decyzja, tylko że ta siostra była wcześniej już sekretarzem tej dykasterii, czyli po prostu już tam pracowała, zna te sprawy. I ostatnia decyzja, inna siostra zakonna z wykształceniem bardzo dobrym, ekonomicznym, została szefem gubernatoratu, czyli ministrem finansów Stolicy Apostolskiej. Także to wydaje mi się, że to są takie decyzje, decyzja papieża Franciszka o dopuszczeniu kobiet do posługi lektora i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie diakonatu i prezbiteratu, to wydaje się, że te kwestie są zamknięte.
Te pozostają bez zmian. Księże, rok 2025 jest rokiem jubileuszowym. Hasło to pielgrzymi nadziei. Jak z tą nadzieją dotrzeć do wiernych? Tak, by ten rok faktycznie był wyjątkowy, nie tylko z samej nazwy.
To hasło wywodzi się ze wskazań Ojca Świętego Franciszka, które zamieścił w bulli otwierającej, ogłaszającej rok jubileuszowy 9 maja 2024 roku, Spes non confundit, nadzieja zawieść nie może. Jest to cytat z listu świętego Pawła do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset. I tutaj ojciec, myślę, że właśnie warto sięgnąć do tego dokumentu, żeby zrozumieć hasło też roku jubileuszowego, prawda? Słowo pielgrzymi znaczy, że nie jesteśmy tutaj na stałe. Pielgrzym to nie włóczęga. Pielgrzym to ten, który wychodzi i ma jakiś cel swojego pielgrzymowania. Mamy pielgrzymki piesze, pielgrzymki autokarowe, pielgrzymki rowerowe, pielgrzymki konne i tak dalej, do sanktuariów. Ale człowiek wierzący to pielgrzym, który żyje tutaj, ale jego życie nie realizuje się w pełni tutaj na ziemi, więc, bo pielgrzymuje do Ojczyzny Niebieskiej. I tutaj jest bardzo ważne podkreślenie tego, że wokół nas, o czym pisze Franciszek zarówno w bulli, jak i we wcześniejszym dokumencie ogłaszającym rok modlitwy przygotowujący do tego jubileuszu, Franciszek pisze, że tych powodów do nadziei wokół nie ma zbyt wiele. Patrzymy na niesprawiedliwość społeczną, patrzymy na toczące się wojny na całym świecie, patrzymy na rosnące ubóstwo, bo nie jest tak, że żyjemy w dobrobycie. To, że my, że nam się polepsza i czasami nie wiemy już, co robić z naszym bogactwem, czy Zachód jest, bo chociaż i na samym Zachodzie też jest, są ogromne różnice. Więc Ojciec Święty przypomina, podkreśla to, że zarówno źródeł, jak i spełnienia nadziei nie możemy szukać, nie powinniśmy szukać tylko na tej ziemi. Że źródłem nadziei jest Jezus Chrystus, który umarł, zmartwychwstał i chrześcijanie mają nieść ten sztandar nadziei. Tym mają się różnić od innych ludzi, że mają patrzeć dalej. Znowu tutaj użyję porównania do drzewa. Chrześcijanin to ten, który jest zakorzeniony w ziemi, tak jak drzewo, a jednocześnie konary ma zwrócone ku niebu, czyli nie zaniedbuje rzeczywistości tej, bo Królestwo Boże już zaczynamy budować tutaj i ono się już tutaj zaczyna realizować. Zresztą Pan Bóg do tego nas powołał. Natomiast źródłem nadziei jest Jezus Chrystus, który zwyciężył zło, zwyciężył śmierć, zwyciężył to wszystko, co człowieka gubi, co człowieka zasmuca, co człowieka właśnie pozbawia nadziei. Także żeby dać, trzeba się napełnić.
I ten rok, tak, i ten rok 2025, księże, będzie także wyjątkowy w naszej diecezji. A to dlatego, nie tylko z tego powodu, że jest to rok jubileuszowy, ale także dlatego, że w tym roku świętujemy stulecie naszej diecezji. Jak wierni będą mogli odczuć ten wyjątkowy czas?
Mój pan redaktor, już ten rok 2024-2025 przeżywamy jako rok przygotowawczy do jubileuszu stulecia diecezji. Są podejmowane różne inicjatywy, żeby wiernym przypominać o tym, że taki jubileusz będzie i żeby dać im możliwość też czynnego uczestnictwa w tym roku jubileuszowym. Więc jeżeli chodzi o ten rok przygotowawczy, to jest cykl katechez, zresztą cykl programów także tutaj w radiu dotyczących poszczególnych parafii. W poniedziałek wielkanocny ruszy kopia obrazu Matki Bożej Pięknej Miłości z Łomżyńskiej Katedry, który oryginał został ukoronowany przez Jana Pawła II 4 czerwca 1991 roku w czasie wizyty tutaj papieża w Łomży. Ta kopia, ten obraz przepielgrzymuje, będzie peregrynował po wszystkich parafiach diecezji. Peregrynacja zakończy się 24 października 25 roku, a 25 października nuncjusz apostolski, arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, będzie tutaj celebrował w katedrze o 10 mszę świętą na otwarcie roku jubileuszowego. Mamy nadzieję, że otworzy nowe drzwi, które są przygotowywane, które są wykonywane w naszej łomżyńskiej katedrze. Słowo jubileusz oznacza świętowanie, oznacza radość. Dęcie wróg, jak to w starożytności było, tak? Czyli Będzie przygotowanie do jubileuszu. Właściwie ono już jest. Jest przygotowanie do jubileuszu. Natomiast sam rok jubileuszowy będzie polegał na świętowaniu. Będzie to spotkanie jubileuszowe młodych, spotkanie jubileuszowe dzieci, spotkanie jubileuszowe małżeństw, prawdopodobnie kongres małżeństw i rodzin. Przewidujemy, myślę, że dojdzie do skutku 16 sierpnia 2026 roku, także koncert, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to koncert Małej Armii Janosika tutaj.
Zdradził ksiądz już, tak.
Tak, tak, tak. No, tak, tak, wszystko na to wskazuje.
Wszystko na to wskazuje. Tak, drodzy tak. Państwo, więc tak jak słyszymy...
To są niektóre tylko inicjatywy oczywiście, które będą... I dużo też będzie zależeć, wydaje mi się, od poszczególnych duszpasterzy, prawda? Jak będą, no oczywiście album jubileuszowy, rocznik jubileuszowy i tak dalej. No i pielgrzymowanie, do którego zachęca zarówno papież Franciszek, jak i nasz biskup w liście, który otwierał ten rok przygotowawczy 27 października 2024 roku.
Drodzy Państwo, tak jak słyszymy i słów pielgrzymi i nadzieja nie brakuje w naszej rozmowie dzisiaj też i w tym roku 2025 pewnie też nie będzie tego brakować. Dzisiaj musimy postawić już tutaj kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Janusz Aptacy, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa ogólnego diecezji łomżyńskiej był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Nasz gość dnia w Radiu Nadzieja od poniedziałku do piątku o 9.30.